Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 26 stycznia. Tydzień temu pracująca przy budowie Nord Stream 2 rosyjska barka Fortuna została objęta sankcjami USA. Wcześniej z projektu wycofała się duńska firma konsultingowa Ramboll, norweskie towarzystwo klasyfikacyjne DNVGL, niemiecki koncern Bilfinger i główny ubezpieczyciel magistrali, szwajcarska Zurich Insurance Group. Nord Stream 2 jest ukończony w 94%. Układanie ostatniego, około 150-kilometrowego odcinka gazociągu wstrzymano w grudniu 2019 roku, gdy z budowy, także z powodu groźby sankcji USA, zeszła szwajcarska firma Allseas. O tym, co dalej z rosyjsko-niemiecką magistralą, opowie Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Panie doktorze, na początku chciałbym, aby opowiedział pan krótko, czym są te amerykańskie sankcje i dlaczego aż tak bardzo spędzają one sen z powiek menadżerów Gazpromu.
Amerykańskie sankcje, których pierwsza taka poważna partia została wprowadzona w grudniu 2019 roku, były o tyle istotne, że doprowadziły do wstrzymania budowy gazociągu, a doprowadziły do takiego kroku dlatego, że były wymierzone w firmy, które dostarczają statki, użyczają statki lub bezpośrednio są zaangażowane w układanie rur. Sankcje, które zostały wprowadzone w roku 2020, miały na celu rozszerzenie tych restrykcji, które po raz pierwszy właśnie wprowadzono w 2019 roku i tak naprawdę zmierzały do tego, by ten krąg podmiotów, które są zaangażowane w projekt i w związku z tym podlegają restrykcjom, rozszerzyć. I w tej chwili tymi sankcjami mogą być objęte takie podmioty, które prowadzą inną działalność niż bezpośrednio związaną z układaniem rur, bo to są i firmy, które uczestniczą czy wspierają jakieś tam działania przygotowawcze, jakieś czynności dotyczące spawania, powlekania rur. To są wreszcie firmy, które działają w charakterze ubezpieczycieli, firm zaangażowanych w realizację projektu, czy też jakieś firmy, które działają na rzecz statków, które, strona rosyjska może chcieć wykorzystywać i jakoś je modernizować, a wiemy, że jeden z tych statków, Akademik Czerski, musiał przejść modernizację, aby być w ogóle branym pod uwagę jako jednostka możliwa do zaangażowania w budowę. Wreszcie, to co jest niezwykle istotne, to również tymi restrykcjami rozszerzonymi objęte są firmy, które mogą świadczyć usługi certyfikacyjne. I to jest o tyle istotne, że każdy gazociąg, jeśli już zostanie ukończony, musi przejść taką certyfikację, aby można było, przejść do kolejnych stadiów związanych z eksploatacją tej magistrali. W związku z tym, reasumując, te nowe restrykcje rozszerzają krąg podmiotów zaangażowanych sensu largo w ten projekt i oczywiście zwiększają w związku z tym ryzyko angażowania się pośrednio czy bezpośrednio w coś, co pod szyldem Nord Stream 2 jest realizowane.
No dobrze, to może teraz przyjrzyjmy się trochę tym najważniejszym graczom tego gazowego dramatu i tego, jakie mają karty w ręku w tej rozgrywce, tej ostatecznej rozgrywce właściwie o to, czy ten gazociąg ostatecznie zostanie ukończony i w jakiej formie. To może zacznijmy od USA, które ze względu na siłę swojej gospodarki mają gigantyczny wpływ na to, czy Nord Stream 2 powstanie. Te sankcje, które pan w szczególe opisał, weszły w życie w ostatnim dniu prezydentury Donalda Trumpa. Pana zdaniem to było takie kukułcze jajo podrzucone ekipie Joe Bidena, czy raczej zręczne posunięcie, które ułatwi nowej administracji w Białym Domu opór wobec tego kontrowersyjnego gazociągu?
Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że te sankcje, które wprowadzane są konsekwentnie od roku 2019, zawdzięczamy przede wszystkim Kongresowi Stanów Zjednoczonych. I jeśli chodzi o Kongres, to tutaj istnieje pewien konsens, to znaczy takie ponadpartyjne właściwie porozumienie, z którego wynika ten sprzeciw wobec Nord Stream 2 i w związku z tym to, że te sankcje w zasadzie przeszły tutaj przy wsparciu różnych sił politycznych, a rolą administracji, a właściwie rolą prezydenta Trumpa było te ustawy tylko podpisać. I jak wiemy tutaj w przypadku tych ostatnich sankcji, no to też była niejednoznaczna tak naprawdę postawa, bo on ten budżet obronny zawetował. Weto zostało oczywiście odrzucone i sankcje w związku z tym weszły w życie, ale sama administracja tutaj zachowywała się dość niejednoznacznie. Więc z jednej strony mamy do czynienia jakby w Stanach Zjednoczonych z pewnym, a szczególnie w Kongresie, z pewnym konsensem w tej sprawie. Administracja Bidena, czy sam prezydent, czy osoby związane też wielokrotnie wyrażały swoje krytyczne stanowisko wobec tego projektu, wskazując, że to jest błąd. Joe Biden kiedyś użył takiego sformułowania, że Nord Stream 2, jeszcze jak był wiceprezydentem u Obamy, że it's a bad deal for Europe, czyli to zły układ, zła umowa dla Europy. Więc z jednej strony jakby ten krytycyzm jest czymś stałym i prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. Tu trudno oczekiwać, żeby nagle czy kongresmeni, czy ta nowa administracja polubiła ten projekt i zmieniła swoje stanowisko. Więc trudno tutaj w związku z tym mówić o jakimś kukułczym jaju, bo rzeczywiście jakby w tej materii jest pewne porozumienie. Natomiast to, co oczywiście może się pojawić jako pewnego rodzaju nowa jakość i na to też zwracają uwagę na przykład Niemcy, to to, że przy nowej administracji pojawia się możliwość rozmowy na ten temat z administracją amerykańską i zresztą administracja amerykańska też wysyła takie sygnały, że oczywiście jakby my do rozmów jesteśmy gotowi, nie zmieniając swojego politycznego nastawienia, generalnie wyjściowego, ale że taki dialog rzeczywiście będzie możliwy i myślę, że zwolennicy projektu europejscy, czyli przede wszystkim Niemcy, trochę na tę gotowość do rozmowy w sprawie liczą, no a czym się zakończy, to zobaczymy.
Właśnie o tej rozmowie, o tych negocjacjach z Europejczykami mówił też m.in. Antony Blinken, przyszły sekretarz stanu, podczas swojego przesłuchania w Senacie. On tam właśnie bardzo mocno podkreślił, że będzie próbował przekonywać Europejczyków do rezygnacji z tego gazociągu, ale jednocześnie dość kategorycznie stwierdził, że jeżeli to nie przyniesie efektów, no to Stany są gotowe do tego, żeby dalej torpedować te przedsięwzięcie Gazpromu. I tutaj mam do pana pytanie, no bo przed tą administracją Bidena stoi gigantyczne wyzwanie poprawy tych relacji transatlantyckich, które znalazły się w potężnej zapaści podczas kadencji Donalda Trumpa. No i pytanie, na ile ta nowa administracja będzie gotowa na elastyczność w stosunku do Nord Stream 2, tak żeby no, nie podminować tego pojednania pomiędzy Europejczykami i Amerykanami.
Tak jak mówię, z jednej strony mamy do czynienia z takim dość jasnym i klarownym stanowiskiem względem samego projektu i nie sądzę, żeby tutaj w tej materii coś uległo zmianie. Natomiast sama gotowość do rozmowy i też to, że zwracają na to uwagę bardzo mocno Niemcy, otwiera pewne pole w tej materii. Zresztą kanclerz Merkel sygnalizowała jakby gotowość do rozmowy o tym, co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne w relacjach z Rosją, tak? Jesteśmy gotowi do rozmowy i ile tej Rosji inni są w stanie zaakceptować w Europie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to otwiera jakby pewne pole. Ja nie chcę w tym momencie przesądzać, że jest możliwy jakiś z punktu widzenia przeciwników projektu zły deal niemiecko-amerykański. Jest po prostu za wcześnie na to, ale nie ulega wątpliwości, że w tych najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach takich negocjacji należy się spodziewać. I w pewnym sensie będzie to trochę nowa jakość w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia za administracji Donalda Trumpa, bo tutaj wielu żaliło się przede wszystkim na to, że nie było nawet pola do rozmowy, tak? Po prostu były jednostronne działania amerykańskie i w zasadzie brak pola do negocjacji, więc to jest pewna nowa jakość. No a czy ta nowa jakość będzie oznaczała rzeczywiście możliwość osiągnięcia jakiegoś politycznego porozumienia, aby okazało się ono korzystne dla zwolenników Nord Stream 2 w Europie i oznaczało poluzowanie restrykcji? Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby w tej sprawie cokolwiek przesądzać.
Drugim aktorem tego dramatu są oczywiście Niemcy. Berlin na bardzo różne sposoby próbował uratować Nord Stream 2, niejednokrotnie ponosząc bardzo duże koszty polityczne związane z tym, że jest tak mocno zaangażowany w ratowanie tej magistrali. Ale ani otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, ani jego aresztowanie nie zmieniło do tej pory polityki Berlina. Angela Merkel też zaangażowała ogromny kapitał polityczny w obronę tego gazociągu. Czy sądzi pan, że na końcu swoich rządów, swoich 16-letnich rządów, kanclerz Merkel mogłaby jakoś zmienić swoje stanowisko w stosunku do Nord Stream 2, czy raczej nic by na to nie wskazywało? I tutaj też odwołam się do tych ostatnich wyborów w CDU, w partii matce kanclerz Merkel, które wyłoniły nowego przewodniczącego Armina Laschet'a, który również jest obrońcą Nord Stream 2. Przynajmniej od tej strony chadeckiej nie widać, żeby nastąpiła jakaś zmiana stanowiska w stosunku do tego projektu. Czy widzi pan tutaj jakąś szansę na poprawkę tego kursu niemieckiego?
Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Oczywiście w stosunkach międzynarodowych, a szczególnie w tej najnowszej historii, która nas nauczyła, że jest bardzo ważne to stwierdzenie nigdy nie mów nigdy, bo rzeczywistość społeczno-polityczna może niekiedy naprawdę mocno zaskoczyć, ale tutaj wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, bo jeśli prześledzimy historię Nord Stream 2 od samego początku, to znaczy od roku 2015, kiedy ten projekt został oficjalnie ogłoszony, bo przymiarki do niego były już wcześniej, ale taka oficjalna inauguracja nastąpiła w roku 2015. I jeśli umieścimy to w odpowiednim kontekście, tak, że dzieje się to rok i kilka miesięcy po aneksji Krymu i w takim momencie firmy niemieckie, firmy z Austrii, z Holandii decydują się na wejście w taki projekt, no jest jasne, że weszły tylko dlatego, że było też polityczne wsparcie dla jego realizacji, głównie oczywiście wsparcie niemieckie, ale też austriackie, francuskie, początkowo jakoś tak silniej. I jeśli popatrzymy na to w tym kontekście, i tego, co się działo później, tak? No bo mieliśmy kilka takich kryzysów. Oczywiście najnowszy, czyli zatrzymanie, aresztowanie Nawalnego, ale mieliśmy jeszcze wcześniej pewne napięcia w relacjach rosyjsko-ukraińskich, chociażby incydent w Cieśninie Kerczeńskiej. Mieliśmy kwestię w ogóle tego, co się w samej Rosji dzieje, tak? To znaczy, nie wiem, sfałszowane w roku 2020 to głosowanie w sprawie zmian w konstytucji, zaostrzanie tego kursu represyjnego poprzez zmianę ustawodawstwa i tak dalej, i tak dalej. I jeśli to wszystko razem, tak? Jeśli patrzymy na historię ostatnich 5 lat, nie skłoniło Niemcy do rewizji swojego stanowiska, że nie należy wchodzić w takich okolicznościach strategiczne projekty z Rosją, no to trudno mi sobie wyobrazić, co musiałoby się jeszcze wydarzyć, żeby do takiej korekty doszło. Zresztą stanowisko kanclerz Merkel jest tutaj bardzo konsekwentne, jak pan już sam zauważył, nawet w ostatnim tygodniu, tak? Znaczy w ubiegłym tygodniu mieliśmy też jakby kolejne oświadczenie pani kanclerz w tej sprawie, że stanowisko niemieckiego rządu względem Nord Stream 2 pozostaje niezmienne. I w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, też jeszcze dodatkowo do tego dokładając poziom zaawansowania tej inwestycji, bo wspomniał pan, że sama morska część tego projektu jest w 94-5% gotowa, ale pamiętajmy też o tym, że na terenie Niemiec rozbudowano, czy prawie już ukończono rozbudowę infrastruktury wewnętrznej, która była budowana z myślą o Nord Stream 2 i niesłabnącym zainteresowaniu niemieckiego biznesu i też rządów wybranych landów i tak dalej, co też jakby tworzy pewien kontekst. Więc reasumując, wydaje mi się, że naprawdę ciężko sobie wyobrazić takie wydarzenie, które mogłoby na ostatniej prostej rządu Merkel coś tutaj zmienić, a też jak pan zasygnalizował, wybory nowego szefa CDU i jego poglądy w kwestii Nord Stream 2, no też raczej nie pozwalają mieć złudzeń co do tego, że jakaś poważniejsza korekta w tym zakresie jest możliwa.
To przenieśmy się może do Niemiec za 9 miesięcy, czyli do momentu, w którym w Republice Federalnej odbędą się wybory do Bundestagu. No i mamy tutaj do czynienia z dosyć mocną pozycją zielonych i wieloma takimi predykcjami dotyczącymi tego, że mogą oni wejść do koalicji rządowej. A jak wiemy, to właśnie ugrupowanie jest no najtwardszym przeciwnikiem Nord Stream 2 i w ogóle wykorzystania gazu w energetyce na niemieckiej scenie politycznej. Czy pan sądzi, wiem, że to jest oczywiście takie wróżenie z fusów, bo to będzie zależało od wyników wyborów, od tego, ile by ewentualnie TEK dostali zieloni, które TEKi rządowe i tak dalej. Ale z tym stanem wiedzy, który mamy obecnie, czy zakładając, że ci zieloni znaleźliby się w tej koalicji rządowej i mieliby całkiem silną pozycję, to sądzi pan, że oni raczej zostaliby wchłonięci przez ten interes niemieckiej gospodarki, wielkiego przemysłu, który potrzebuje gazu przy wyłączaniu atomu i elektrowni węglowych naraz, czy jednak byliby na tyle zdeterminowani, no bo to dotyczy jakby ich kośćca takiego ideologicznego, że powiedzieliby twarde nie i Niemcy musiałyby zweryfikować swoją politykę w stosunku do Nord Stream 2?
Nie jestem specjalistą oczywiście od polityki niemieckiej, więc nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, na których lepiej znają się moi koledzy na co dzień monitorujący sytuację na niemieckiej scenie politycznej, ale z takiego właśnie zewnętrznego oglądu sytuacji i tego, kto tutaj jest głównym rozgrywającym w kontekście Nord Stream 2 i całego tego szerokiego kontekstu, tak, który się z tym projektem wiąże, właśnie skali jego zaawansowania, tych kręgów, które są zainteresowane w jego ukończeniu, ale też spoglądając na to w takim, powiedziałbym, szerszym horyzoncie, w ogóle współpracy energetycznej między Rosją a Niemcami, a nawet jeszcze może umieszczając to szerzej, współpracy niemiecko-radzieckiej, bo jak popatrzymy na te kwestie sytuacji energetycznej w takim szerszym historycznym kontekście i popatrzymy na to, jak wiele takich kryzysowych politycznie momentów się pojawiało i w latach 70. i w latach 80., kiedy Amerykanie też nakładali sankcje na kraje bloku wschodniego i wtedy też była silna presja na kraje zachodnioeuropejskie, aby no nie wchodzić w projekty ze Związkiem Radzieckim, które miały na celu realizację właśnie projektów infrastrukturalnych. I mimo tych elementów presji politycznej, które się pojawiały też jakby gdzieś w odleglejszej historii, okazywało się, że ta logika stojąca za postrzeganiem współpracy energetycznej z Rosją jako czegoś wartościowego i korzystnego w ekonomicznym wymiarze zwyciężała, to trudno mi sobie w związku z tym właśnie wyobrazić, żeby tutaj nagle mogło dojść do jakiejś wolty.
Tak, ja chyba się z panem zgodzę. Ta ciężkość dziedzictwa Ostpolitik jest jednak przemożna i ona ma cały czas gigantyczny wpływ na całą scenę polityczną, tak się wydaje.
Ale pamiętajmy, że pojawiają się też jakby nowe hasła, tak? No, chociażby energetyka wodorowa, która jest w Niemczech w tej chwili bardzo modnym tematem. I znowu, zaczynają się bardzo poważne rozmowy z Rosjanami. Też w sprawie tego, czy wodór mógłby się stać potencjalnie takim nowym obszarem strategicznej współpracy. No a jeśli wodór, to oczywiście również gaz, tak? Bo tutaj mówimy o produkcji nie tylko zielonego wodoru, ale też z produkcji wodoru, którego produkcja nie jest nieemisyjna, no a wtedy Rosjanie ze swoim potencjałem gazowym no, są znowu traktowani jako partner jakby bardzo poważny i perspektywiczny w tym kontekście.
Kończąc ten wątek niemiecki, chciałbym jeszcze pana zapytać o ostatnie działania właśnie na poziomie federalnym, ale też na poziomie landów, bo w tej grze o Nord Stream 2 Berlin no nie do końca zawsze grał czysto. W czasie tej kadencji Trumpa Amerykanie byli kuszeni przez Niemców taką wizją budowy niemieckich terminali importowych do odbioru amerykańskiego gazu skroplonego po to, żeby Amerykanie też mogli mieć coś z tego tortu w postaci niemieckiego rynku gazu, a nie tylko Rosjanie. Wreszcie na początku stycznia rząd landu Mecklenburg i Pomorza Przedniego powołał taką specjalną fundację, która no, de facto ma pośredniczyć w zakupach materiałów, sprzętu dla Nord Stream 2. Ta fundacja ma nazwę ochrony środowiska, ale no, de facto jej zadanie będzie polegało na omijaniu amerykańskich sankcji. Co to mówi o tych niemieckich intencjach? No bo Niemcy są raczej znani z tego, że próbują przynajmniej grać zawsze fair, a tutaj no, widać, że sięgają po dosyć takie no, niekonwencjonalne chwyty często. Znaczy akurat w tym przypadku nieczęsto.
No właśnie, to jest potwierdzenie, że intencje są tutaj absolutnie klarowne. To znaczy, chodzi o to, by doprowadzić do finalizacji projektu Nord Stream 2 i w związku z tym podejmuje się działania, które mają temu służyć na różnych poziomach. To znaczy, z jednej strony neutralizować tę presję taką polityczną i zarzuty, że rośnie zależność od rosyjskiego gazu, no bo w momencie, kiedy mówimy, o proszę bardzo, rozwijamy potencjał LNG, jesteśmy gotowi też potencjalnie przyjmować gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście od innych odbiorców, ale ze Stanów też, więc jakby tutaj nie ma mowy o tym, że idziemy jakoś jednokierunkowo. Więc to jest neutralizacja argumentu, który się często pojawiał po stronie amerykańskiej, że Nord Stream 2 oznacza automatycznie zwiększenie zależności od rosyjskiego gazu i Niemiec i w związku z tym też całej Europy, naturalnie. Z drugiej strony, oczywiście to są działania, które, jak pan wspomniał, na poziomie takim formalnym są prowadzone, no bo rzeczywiście ten fundusz, który powstaje w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, czy powstał właściwie już, no bo decyzje zostały podjęte, korzysta z pewnej furtki, którą stworzono w tej nowej ustawie sankcyjnej, którą przyjęli Amerykanie, bo tam wprowadzono właśnie wyjątek dla państw i przedsiębiorstw państwowych z Unii Europejskiej oraz kilku krajów nieczłonkowskich Unii, ale ważnych jakby europejsko, między innymi Norwegii, Szwajcarii. Jeśli tworzy się taki podmiot państwowy w związku z tym, czyli który formalnie pod sankcje nie będzie podpadał, no to jest to jakaś forma skorzystania z tej furtki, a jednocześnie prowadząca potencjalnie do obejścia tych sankcji i zresztą szybkość, z jaką zaczęto działać w tej materii, to znaczy podjęto decyzję o utworzeniu, to właśnie błyskawicznie, jeśli patrzymy na moment, kiedy już było jasne, jakie postanowienia znajdą się w samej ustawie sankcyjnej, a momentem, kiedy ten fundusz utworzono. Chociażby tylko na tych dwóch przykładach się koncentrując, to pokazuje jakby jasność niemieckich intencji, że chodzi o to, by doprowadzić do sytuacji, w której ten projekt zostanie ukończony i to jest spójne też z tym, co oficjalnie mówi kanclerz Merkel, o czym już wcześniej wspominaliśmy, że stanowisko niemieckiego rządu względem Nord Stream 2 się nie zmieniło.
Trzecim aktorem tego dramatu jest oczywiście Rosja, dla której dokończenie budowy gazociągu jest kwestią prestiżową, no ale z powodu tych sankcji amerykańskich no staje się coraz trudniejsze. To, co się chyba zmieniło, to to, że na początku stycznia kilka dni temu Gazprom po raz pierwszy otwarcie przyznał, że ze względów politycznych budowa tego gazociągu może zostać ponownie zawieszona albo całkowicie wręcz porzucona. Taki zapis znalazł się w jego prospekcie emisyjnym skierowanym do inwestorów. Czy pana zdaniem Rosjanie rzeczywiście biorą pod uwagę możliwość, że cały projekt zakończy się porażką? Czy jakby to w ogóle nie wchodzi w grę? I jakie to miałoby polityczne konsekwencje, gdybyśmy sobie wyobrazili, że Nord Stream 2 po zaangażowaniu takich pieniędzy, takiej ilości czasu i takiego kapitału politycznego jednak nie wyjdzie?
Gazprom nie jest zwykłą firmą. Oczywiście czasami działa jak zwykła firma w momencie, kiedy zawiera kontrakty, renegocjuje czasami warunki tych kontraktów z podmiotami zagranicznymi i kiedy właśnie emituje obligacje, no musi uwzględniać jakby kontekst rynkowy i wtedy wchodzi trochę jakby w buty takiej no, normalnej firmy. Ale z drugiej strony przez to, że jest kontrolowany przez państwo i biorąc pod uwagę, że spełnia bardzo wiele funkcji z punktu widzenia różnych wymiarów polityki państwa, od polityki zagranicznej, bo ona najbardziej nas zawsze interesuje, ale też nie zapominając o polityce wewnętrznej, bo Gazprom spełnia jako firma kontrolowana przez państwo bardzo wiele różnych funkcji też wewnętrznych. Tego typu oświadczenia należy traktować no, z jednej strony jako coś, co jest taką normalną praktyką w tego typu prospektach emisyjnych, gdzie po prostu trzeba jakby uczciwie powiedzieć, jakie są ryzyka. I wyjątkowość tego ostatniego oświadczenia polega na tym, że Gazprom mocniej o tym powiedział, bo o tych ryzykach sankcyjnych to on wspomina od momentu, kiedy sankcje zaczęły być wprowadzane. To znaczy tuż po aneksji Krymu, to takie jakby mniej ostre. I jak się czyta sprawozdania finansowe Gazpromu, czy też sprawozdania roczne, które są zawsze publikowane przy okazji walnego zgromadzenia, to o tych sankcjach jako pewnym czynniku ryzyka wspominano zawsze. Natomiast tym razem rzeczywiście w tym prospekcie emisyjnym ujęto to ostrzej. Ale tak jak mówię, to jest ten wymiar jakby funkcjonowania spółki jako podmiotu, no, który musi funkcjonować w takich realiach gospodarczych. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na ten drugi wymiar funkcjonowania Gazpromu, czyli taki polityczny, to ja to traktuję tego typu oświadczenie, tym bardziej, że tego samego dnia pojawiła się inna wypowiedź przedstawiciela członka zarządu Gazpromu, z której wynikało, że koncern zrobi wszystko, żeby ten projekt dokończyć jakby w rozsądnym możliwym terminie. A, jeszcze tego samego dnia odbyło się spotkanie prezesa Gazpromu z prezydentem Putinem, na którym oficjalnie niby nie rozmawiano o Nord Stream 2, ale wszyscy wiemy, że na tak gorący temat trudno byłoby nie rozmawiać w takim momencie. W związku z tym ten drugi wymiar ja czytam w kontekście stricte politycznym, znaczy, że jest to forma wywarcia presji na partnerów zagranicznych, aby krótko mówiąc zadziałali intensywniej na linii z Waszyngtonem, no i to oczywiście głównym adresatem tego komunikatu są Niemcy, aby krótko mówiąc przystąpili do dyplomatycznego działania, którego celem miałoby być poluzowanie restrykcji, albo przynajmniej zapewnienie, że żadnych nowych restrykcji wobec projektu i podmiotów zaangażowanych nie będzie. Więc ja to czytam, to oświadczenie raczej jako forma wywierania presji, co oznacza, że jest bardzo mało prawdopodobne na obecnym etapie, żeby w Rosji rozważano całkowite porzucenie tego projektu, biorąc pod uwagę jakby stadium realizacji. Natomiast co by było, gdyby, no tak hipotetycznie, tak, gdyby się okazało, że projekt nie może być ukończony i że następuje tutaj jakaś modyfikacja, albo inaczej, że strona rosyjska jakby no rezygnuje z tej postawy dotychczasowej, czyli takiego za wszelką cenę dążenia do ukończenia, to bilans byłby bardzo niejednoznaczny, dlatego że z jednej strony pewne cele już zostały osiągnięte. Znaczy cel polityczny, czy jeden z celów politycznych, którym było poróżnienie Europejczyków, to się udało, tak? No my od 5 lat właściwie dyskutujemy o Nord Stream wewnątrz Unii Europejskiej, wiemy, że są różne bloki, kraje się bardzo mocno o to pokłóciły, a kłócące się w Unii Europejskiej kraje o coś, to zawsze jest dobra wiadomość dla Rosji, a szczególnie w energetyce. Druga rzecz, która jest cenna politycznie, czego myślę, że Rosjanie się nie spodziewali, to to, że stało się to też jakby tematem bolącym w relacjach transatlantyckich. Myślę, że tego Rosjanie nie przewidywali, że Amerykanie w którymś momencie włączą się tak intensywnie w walkę z Nord Stream i jednocześnie jakby konfliktując się z Niemcami i częścią przynajmniej krajów Unii Europejskiej. Więc tego myślę, że Rosjanie się nie spodziewali, a znowu każdy rys w relacjach transatlantyckich to jest coś, co dla nich jest korzystne. Wreszcie korzyścią taką już nie polityczną, ale ekonomiczną jest to, że ci, co mieli zarobić na tym projekcie w Rosji, to już na nim zarobili, dlatego że firmy firmy, które były zaangażowane w rozbudowę infrastruktury wewnętrznej pod Nord Stream 2, dostarczyciele rur dla odcinka morskiego, no ci już swoją garzę wzięli. A to zawsze było bardzo ważne grono beneficjentów i lobbystów też tego typu projektów infrastrukturalnych. No i teraz straty. No oczywiście straty byłyby takie, że politycznie nie udałoby się zrealizować jednego z ważniejszych celów zewnętrznej polityki energetycznej, znaczy ominięcia Ukrainy. No bo jeżeli Nord Stream 2 nie powstanie, to przy obecnych szlakach alternatywnych wobec Ukrainy całkowicie ze szlaku ukraińskiego zrezygnować się nie da. Uwzględniając oczywiście, że nie spadnie nam nagle popyt na rosyjski gaz jakoś dramatycznie. To wtedy ta rura ukraińska będzie Gazpromowi potrzebna bardzo, bardzo długo. A biorąc pod uwagę sankcje, które już zostały wprowadzone, ciężko byłoby sobie wyobrazić, że Rosjanie nagle jakiś nowy projekt uruchamiają. No bo jak nie mogą skończyć tego, to trudno byłoby oczekiwać, że pojawi się jakikolwiek inny na stole. Więc w tym momencie jakby Ukraina byłaby uratowana jako szlak tranzytowy. Prawdopodobnie na bardzo długo. I wreszcie, no prestiż, no bo sam Putin rzeczywiście zaangażował się w to mocno, więc głupio się przyznać po jakimś czasie, że obiecywaliśmy Nord Stream na 2019 właściwie, a mamy tam 2021, a się okazuje, że w ogóle ten gazociąg nie powstanie, więc jakby prestiż prezydenta w ten sposób, najważniejszego decydenta w Rosji, gdzieś tam traci, co nie jest oczywiście bez znaczenia. To nie jest może najistotniejszy element, ale nie jest bez znaczenia. I wreszcie ostatni element. No to oczywiście, jeżeli Nord Stream 2 nie powstaje, no to oczywiście dla samego Gazpromu jako pewnej firmy funkcjonującej na rynku europejskim, to jest też zła wiadomość, no bo nie pozwoli im wzmocnić tej swojej pozycji, jeśli idzie o możliwość elastycznego reagowania na sytuację na rynku, tak? No wiadomo, że jak ta magistrala nie powstanie, no to ta zakładana, zwiększona elastyczność nie będzie na takim poziomie, na jakim sobie by Rosjanie tego życzyli.
A jakbyśmy się przenieśli na chwilę na Morze Bałtyckie i tak zajrzeli na etap, w którym jesteśmy obecnie, to Moskwa wydaje się, że może samodzielnie ukończyć tą magistralę. Po to służyły też przebudowa tych statków, które służą do układania rur, tak jak pan wspomniał, Akademika Czerskiego i Barki Fortuna. Ale o tym również krótko wspomnieliśmy. Poważnym wyzwaniem może okazać się ta certyfikacja tej magistrali, czyli de facto stwierdzenie zgodności projektu ze standardami bezpieczeństwa, które jest wymagane do tego, żeby ją w ogóle uruchomić. Na świecie jest niewiele towarzystw certyfikacyjnych, które mogą podjąć się takiego zlecenia. Te norweskie towarzystwo DNG GL wycofało się przez sankcje USA. Sądzi pan, że jak Rosjanie mogliby przeskoczyć ten problem certyfikacyjny?
Ja myślę, że na obecnym etapie dominuje takie myślenie w logice krok po kroku, czyli step by step. To znaczy, ponieważ głównym wyzwaniem jest w tej chwili ukończenie budowy i te nowe sankcje oczywiście to też utrudniają i jak wspomnieliśmy, i Fortuna, i firma, która jest jej właścicielem, już kolejna, bo Rosjanie tutaj też szykując się na te sankcje zmieniali właścicieli. To też jest coś, co pokazywało, czy to coś, co świadczy o tym, że nikt nie zmieniał planów ukończenia, do tej pory przynajmniej, nikt nie zmieniał planów ukończenia tej magistrali. Więc myślę, że jakby tym głównym wyzwaniem w tej chwili i zadaniem, które sobie strony stawiają, to jest ukończenie budowy. Jeżeli budowa zostanie ukończona, to pojawi się kwestia rozwiązywania tych kolejnych problemów i oczywiście to nie będzie łatwe, dlatego że, tak jak pan słusznie zauważył, tych firm certyfikujących jest niewiele. Były pewne rozważania dotyczące tego, że może jakaś rosyjska firma byłaby w stanie to zrobić, ale to jest znowu pytanie o uznawalność, tak? Znaczy, czy krótko mówiąc w Europie zostanie to uznane za równoważne tym certyfikatom, które właśnie wystawiała firma norweska, która miała być tutaj firmą certyfikującą, a wiemy już, że nie będzie, przynajmniej na razie ze względu na te nowo wprowadzone restrykcje, więc to na pewno nie będzie łatwe, ale zakładając właśnie tę logikę step by step, myślę, że pewne koncepcyjne prace w tej materii są na razie prowadzone, a pewnie będą wdrożone w życie, jak już magistrala zostanie ukończona, jeśli zostanie ukończona, i myślę, że temu też będą służyły negocjacje, o których wspomnieliśmy z Waszyngtonem, ale też te działania, które podejmują Niemcy, znaczy no, tworzenie tego funduszu w Mecklenburg i Pomorzu Przednim, który ma niby przeznaczenie ekologiczne, ale tak naprawdę wiemy, że jest tworzony jako pewien parasol, taki państwowy pod różnego rodzaju działania, bo tam się wspominało o tym, że on może być potencjalnie wykorzystany jako coś użytecznego do szybszego ukończenia Nord Stream 2, ale też do jakby innych aspektów związanych z realizacją inwestycji i jej późniejszą eksploatacją. Więc potencjalnie to tworzy jakąś tam ścieżkę. Na razie oczywiście nie znamy żadnych szczegółów, ale ja sobie wyobrażam, że to jest potencjalnie taka formalna ścieżka, żeby jakoś szukać dróg do tego, by też na przykład pod takim parasolem próbować znaleźć firmy, które nie bałyby się w związku z tym zaangażować w ewentualną certyfikację. Oczywiście pytanie, na ile byłoby to możliwe do zaakceptowania dla kraju, który sankcje nałożył, czy jaka byłaby reakcja i tak dalej. No, to jest jedna z takich najbardziej groźnych rzeczy związanych z sankcjami. Tak naprawdę nieprzewidywalność i niepewność też co do tego, no, co oznacza bycie zagrożonym sankcjami. Tak? I to jest chyba najgorsza zawsze wiadomość dla podmiotów, no bo ta niepewność jest czymś, co rzeczywiście najbardziej komplikowane. skomplikuje sytuację. Ale wracając do głównego wątku, więc ja zakładam, że to oczywiście nie będzie proste, przynajmniej jeżeli przyjmiemy, że ten stan rzeczy prawny, który mamy teraz, się utrzyma. Ale to jest pewien krok, którym się będą zajmować strony później i moim zdaniem to nie jest czynnik, tak jak się czasami w dyskusjach tej chwili podnosi, to nie jest w tej chwili czynnik, który może wpłynąć na to, że ktoś zrezygnuje z realizacji inwestycji. I podam dwa przykłady. Pierwszym takim dla mnie koronnym przykładem pokazującym, co znaczy determinacja w realizacji tego projektu, było to, że Gazprom przystąpił do układania rur, zanim uzyskał wszystkie pozwolenia na budowę. Budowa w Finlandii zaczęła się we wrześniu 2018 roku, kiedy jeszcze nie było pozwolenia duńskiego. Znaczy, czy na budowę w duńskich wodach. Ono zostało wydane w październiku. Oczywiście my nie wiedzieliśmy, kiedy ono będzie wydane, tak? Ale najważniejsza wiadomość była taka, że Gazprom, znaczy to wydawało się, że to jest kompletnie nielogiczne, czy nieracjonalne z punktu widzenia poważnie działającego podmiotu, że nie przystępuje się do fizycznej realizacji inwestycji, kiedy nie ma się wszystkich pozwoleń na budowę. A Gazprom to zrobił. To pokazywało, że jakby różne bariery, przeszkody i tak dalej, które oczywiście jakby nie znikały, one były ważne, nikt tego nie bagatelizował, ale nie były przeszkodą, żeby przejść z tym projektem do przodu, tak? W tym tandemie rosyjsko-niemieckim. I drugi przykład to jest dyrektywa, znowelizowana dyrektywa gazowa. Znaczy też wtedy, kiedy ją uchwalono, budowa już trwała oczywiście od kilku miesięcy, kiedy ostatecznie tę dyrektywę przyjęto, też mówiono, no teraz to już właściwie można się zastanowić, czy nawet nie nastąpi wstrzymanie budowy, no bo przy tych restrykcjach, które wynikają z trzeciego pakietu energetycznego, ta rura może być nieopłacalna w eksploatacji, że strony mogą po prostu z tego zrezygnować. No i co? No i nic. No i strony układały dalej. Znaczy, dopóki nie wprowadzono sankcji, to ta budowa trwała. Mimo, że właśnie pojawiła się dyrektywa, nie było jeszcze duńskiego pozwolenia na budowę, a prace były kontynuowane. To moim zdaniem pokazuje, że tu obowiązuje taka logika, że idziemy step by step, tak? I problem na pewno nie znika, natomiast on nie będzie w tej chwili moim zdaniem czynnikiem wpływającym na to, że ktokolwiek z niego zrezygnuje.
Wspomniał pan, panie doktorze, o tej znowelizowanej dyrektywie gazowej. To dzięki temu możemy płynnie przejść do ostatniego aktora naszego gazowego dramatu, czyli Unii Europejskiej. No i tutaj mamy dwóch kluczowych graczy, którzy zabierają stanowisko w stosunku do tej magistrali. To jest Parlament Europejski i Komisja Europejska. 21 stycznia europosłowie przyjęli rezolucję wzywającą do natychmiastowego wstrzymania budowy magistrali i nałożenia nowych sankcji na Rosję w związku z uwięzieniem Aleksieja Nawalnego. Komisja Europejska też jest krytycznie nastawiona do magistrali. To między innymi dzięki jej staraniom udało się przyjąć tą znowelizowaną dyrektywę gazową, która znacznie obniża opłacalność funkcjonowania Nord Stream 2 na unijnym rynku gazu. Ale z drugiej strony komisja jest też bardzo niechętna tym amerykańskim sankcjom. Uznaje je za coś sprzecznego z prawem międzynarodowym. Szykuje jakieś odpowiedzi, których szczegóły mamy na poziomie legislacyjnym poznać dopiero pod koniec tego roku, ale wydaje się, że Bruksela się rozeźliła tym stanowiskiem Waszyngtonu. I na koniec właśnie chciałbym zapytać pana, jaką rolę Unia Europejska odegra w tym całym gazowym serialu, który już chyba zmierza do końca.
W kwestii budowy Unia Europejska może już niewiele. Znaczy, po pierwsze, instytucje unijne nie są w żaden sposób władne do tego, by regulować kwestie wydawania pozwoleń na budowę. I zresztą to było jasne od samego początku, że tutaj komisja może naprawdę bardzo niewiele. Czy komisja, czy inne instytucje unijne mogły wyrażać swoje stanowisko, ale z punktu widzenia formalno-prawnego niewiele mogą zrobić. I po drugie, oczywiście Parlament Europejski, który jest taką instytucją, która najczęściej chyba zabierała głos, taki krytyczny wobec Nord Streamu 2, i taki mocny polityczny głos, ważny, no ale no właśnie, jako pewien głos, tak, polityczny i tylko tyle. Więc w związku z tym ja się nie spodziewam, żeby zarówno na poziomie komisji i parlamentu można było cokolwiek zrobić jakby w kontekście zatrzymania budowy, no bo tutaj instrumentów formalnie nie ma. Docenić oczywiście należy to, że szczególnie w przypadku parlamentu, że to było zawsze bardzo jednoznaczne, krytyczne stanowisko pokazujące różne zagrożenia, które się wiążą z tym projektem. Komisja była trochę jakby bardziej wstrzemięźliwa, jeśli idzie o poziom retoryki, ale też oczywiście zawsze zaznaczała, że to nie jest projekt potrzebny Europie i ten swój sceptycyzm też jakby na wielu poziomach próbowała wyrażać, i też sygnalizując jakieś problemy prawne, które mogą się pojawić przy eksploatacji i tak dalej, i tak dalej. Inną kwestią jest eksploatacja tej rury. I tutaj oczywiście instytucje unijne, a w szczególności Komisja Europejska, może bardzo dużo. I ta wspomniana przez nas wcześniej znowelizowana dyrektywa gazowa daje bardzo poważne instrumenty, które umożliwią no, pewien nadzór nad eksploatacją. Oczywiście wiemy, że i to jest pewną słabością tej dyrektywy, że tylko niewielki procent, kilka procent tej rury tak naprawdę będzie podlegać pod jurysdykcję komisji ze względu na zakres geograficzny obowiązywania dyrektywy, bo ona będzie obowiązywać tylko na morzu terytorialnym niemieckim. entuzjaści tej nowelizacji mówią, że to i tak nie ma znaczenia, no bo wiadomo, że rury się nie da podzielić. W związku z tym jakby niektórzy zwracają uwagę na to, że wystarczy kawałek i tak te restrykcje będzie można jakoś rozciągnąć. I oczywiście tutaj komisja będzie mogła bardzo dużo, bo na poziomie egzekwowania, stosowania tego prawa można dużo. Natomiast oczywiście bardzo wiele będzie zależało od tego, jaka będzie determinacja głównych zainteresowanych, by zmniejszyć takie ostrze tych restrykcji, a wiemy, że działania w tej materii już zostały podjęte. Na razie one są nieskuteczne, bo próbowano w ogóle zakwestionować regulacje dyrektywy. Spółka Nord Stream 2 AG zgłosiła skargę do Trybunału Sprawiedliwości, która została już odrzucona. Próbowano zakwestionować w ogóle samą nowelizację dyrektywy. Próbowano uzyskać wyłączenie spod restrykcji trzeciego pakietu energetycznego przed organem regulacyjnym niemieckim. Też się to na razie nie udało. Ta decyzja negatywna została zaskarżona. W ramach tego zaskarżenia pewnie znowu pojawi się kwestia legalności dyrektywy, którą zainteresowani będą podnosić. Ta sprawa jeszcze nie ma finału, więc zobaczymy. Jeśli ta ścieżka się nie powiedzie, to ja zakładam, że będzie jeszcze próba skorzystania z innej ścieżki, którą przewiduje ta znowelizowana dyrektywa gazowa, czyli przyjęcia pewnej umowy, takiej bilateralnej niemiecko-rosyjskiej, która określałaby zasady eksploatacji tej rury. Tylko że tu znowu właśnie to będzie jednak trudne, nie niemożliwe, ale jednak trudne, bo tu jest właśnie duża rola komisji, tak? Komisja musi wyrazić zgodę na podjęcie takich negocjacji, komisja jest stroną, która przygląda się tym negocjacjom, wreszcie musi zaakceptować ich ostateczny wynik. Więc to nie będzie takie proste, żeby przyjąć jakieś rozwiązanie, które wyłącza regulacje unijnego prawa i pozwala tę rurę eksploatować tak, jakby unijnego prawa nie było. I ja nie mówię, że to nie jest niemożliwe, bo historia Opala pokazuje, że determinacja rosyjska jest bardzo daleko idąca i też cierpliwość, jaką się Rosjanie wykazują, nieustępliwość w tym zakresie. Więc ja się tu spodziewam, że to będzie kolejna odsłona tej batalii o Nord Stream, tak? Jeżeli on już zostanie ukończony i uruchomiony. Ale tutaj już rzeczywiście komisja na poziomie eksploatacji może dużo i no wiele będzie zależało od tego, na ile będzie skłonna rzeczywiście stosować te regulacje restrykcyjnie wobec tej infrastruktury, a na ile będzie gotowa przyznawać jakieś preferencje wobec tej infrastruktury, więc...
Panie doktorze, i na sam koniec chciałbym poprosić pana o prognozę. I moje pytanie jest następujące. Czy budowa Nord Stream 2 zostanie ukończona w 2021 roku? I zanim pan odpowie, chciałbym, żeby pan przypisał procentową wartość do swojej odpowiedzi. Potrzebuję tego na poczet kolejnych rozmów z panem a propos Nord Stream 2. Coś czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie akurat w tym temacie i też takiego weryfikowania, na ile ten barometr możliwości ukończenia tego gazociągu zmienia swoją pozycję. Więc czy tak, czy nie? No i jakie wartości procentowe?
Więc wydaje mi się, że tak, na poziomie między 70 a 80%.
Między 70 i 80%, że Nord Stream 2 zostanie dokończony w 2021 roku. Nie uruchomiony, ale dokończony.
Tak, bo gdyby pan zapytał, czy zostanie dokończony w ogóle, to powiedziałbym 98.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę arcyciekawą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.